Jakże serdecznie witam was wszystkich, drogie siostry, drodzy bracia. Zawsze musimy uruchamiać wyobraźnię, prawda? Bo ja wyobrażam sobie, że jesteście tłumnie zebrani tutaj, a wiem, że jesteście gdzieś daleko, poza monitorami komputerów, telewizorów. Cieszę się bardzo, że spotykamy się kolejny raz. I wiecie dobrze, nad o czym będziemy rozmawiać. Faktycznie tydzień temu już pastor Marek Micyk zapowiedział, że jesteśmy w serii 5G. Co to znaczy? Tydzień temu mówiliśmy na temat dobroci Bożej. Jak żyć w tej dobroci? Jak to zauważać? Oczywiście, że dobroć Boża prowadzi nas do kolejnego kroku. I dzisiaj będziemy mówili o tym, co także jest na G w języku angielskim, niestety nie w polskim, dziękczynieniu, wdzięczności. Żyjąc z wdzięcznością. Zauważyliście to, moi drodzy, że od rana dzisiaj śpiewamy tylko o dziękowaniu i będziemy jeszcze raz śpiewali na temat dziękowania, bo wdzięczność powinna nas przepełniać, bo wdzięczność powinna gdzieś emanować z nas wszystkich. Ale zanim to zrobimy i zanim powiemy o czymkolwiek więcej, pozwólcie, że zaproszę was, abyście teraz schylili swoje głowy w modlitwie, dlatego że chcemy szczególnie poprosić Pana, by był z nami. Wszechmocny Boże, zdajemy sobie sprawę z tego, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie uczynić ani jednego kroku. Ale zdajemy sobie równocześnie sprawę z tego, że z Tobą możemy wszystko. Bo Ty błogosławisz, a przede wszystkim królujesz nad naszymi myślami, słowami, czynami. A w sercach naszych wytwarzasz pragnienie wdzięczności za wszystko. Proszę o to, abyś był pośród nas. Dotykaj Twoim duchem naszych myśli, naszych serc i moich ust, Panie. W imieniu Pana Jezusa prosimy o to. Amen. Co to jest ta wdzięczność? W jaki sposób możemy o niej mówić? W jaki sposób ją kojarzymy? Zastanawialiście się nad tym? To niezwykle istotne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, czym ona jest. To już moja taka prawie że stała zasada, że kiedy o czymkolwiek mam mówić, na początku zaczynam od definiowania tego, o czym chcę mówić. Od samego początku staram się nieustannie mówić tylko o najważniejszej rzeczy. Często wdzięczność, moi drodzy, kojarzona jest przede wszystkim z jakimś zobowiązaniem, z jakimś przymusem. No wypada, nie należy zapomnieć. O tak po prostu. Zauważyliście, że działa to w naszym życiu od samego początku? Już jako dzieci jesteśmy uczeni, że powinniśmy być wdzięczni rodzicom, nauczycielom, dziadkom. O, wszystkim, którzy coś nam sprawią. Potem dorastamy jako dorośli, znowu mamy w pamięci to, że powinniśmy być wdzięczni nieustannie naszym żonom, naszym mężom, no szefowi w pracy. Zawsze powinniśmy być wdzięczni i tak to jest skojarzone. Faktycznie zobowiązanie do bycia wdzięcznymi obejmuje jeszcze coś więcej. Nie tylko, żeby czuć się wdzięcznym, ale żeby umieć to wyrazić. W jakiś sposób jest to uwarunkowane naszym przyzwyczajeniem kulturowym, naszymi uwarunkowaniami moralności, którą pojmujemy, że jest taką i taką być powinna. Ale czym naprawdę jest ta wdzięczność? Zastanawiałem się niezwykle głęboko nad tym w ostatnim czasie i próbowałem to w jakiś sposób zdefiniować, próbowałem to w jakiś sposób zrozumieć, próbowałem to w jakiś sposób uzmysłowić sobie, że ta wdzięczność czasami u niektórych ma także negatywny charakter. Powiecie, nie, to jest niemożliwe. Wdzięczność zawsze jest pozytywna. Zastanówmy się nad tym. Pozwólcie zatem, że tak jak widzieliście na ekranie słowo definicję, przejdziemy do definiowania wdzięczności. Aby wiedzieć, gdzie one są, pierwszą definicję, do jakiej sięgnąłem, to znalazłem w słowniku języka polskiego, słowniku Doroszewskiego. Tam wyraźnie jest powiedziane, że bycie wdzięcznym to jest bycie miłym, bycie uroczym, bycie wdzięcznym po prostu, bo człowiekiem pełnym wdzięku. No cóż, definicja słuszna, ale dość wąska. W związku z tym zdecydowałem się sięgnąć do wielkiego słownika języka polskiego, wydanego przez Państwowe Polskie Wydawnictwo Naukowe. I wiecie, tam znalazłem aż 4 określenia wdzięczności. Pierwsze określenie, wypisałem to sobie u siebie tak, że wszystko na kartce, to człowiek wdzięczny to człowiek mający serdeczne uczucia dla swego dobroczyńcy, pragnący podziękować i odwzajemnić się za doznane dobro. Tak, to jest to pierwsze. No słusznie, zgodzimy się z tym na pewno, to jest właśnie to, jak my rozumiemy wdzięczność. Ale ciekawe, że definicja określa także, po drugie, że bycie wdzięcznym to znaczy byciem człowiekiem pełnym wdzięku. To jest kolejna bardzo ważna rzecz. Znalazłem trzecie określenie w tym samym słowniku. To przynoszenie dobrych wyników, przynoszenie zadowolenia. W jakiś sposób my odwdzięczamy się w taki sposób, że staramy się coś dobrego czynić dla innych. No i w końcu czwarta definicja była, która mówi o tym, że wdzięczni to możemy mówić o słuchaczach, o widzach, którzy żywo reagują na to. Teraz sobie pomyślicie, pewnie teraz czeka na to, że my przyklaśniemy, że to będzie to. Ale to jest, widzicie, sposób wdzięczności. Każdy mówca oczekuje jakiejś reakcji. Niektórzy w reakcji ziewają, inni w reakcji na przykład są bardzo ożywieni, uśmiechają się, czy dają wyraz temu, o czym mówimy. Na podstawie tych wszystkich definicji próbowałem tym razem sam ułożyć definicję wdzięczności. I napisałem ją sobie w taki sposób, że wdzięczność to uczucie będące odpowiedzią na doświadczone dobro. Poczucie zobowiązania moralnego, chęć odwzajemnienia, podziękowania za coś. To raczej sumuje to wszystko, ale pozwólcie, że jeśli już o definicjach mówimy, posłużę się jeszcze kilkoma wypowiedziami na temat wdzięczności bardzo znanych osób. Oto jedna rzecz, jedna wypowiedź autorstwa Waltera Dirksa. Jest to niemiecki komentator polityczny, teolog i dziennikarz. Faktycznie był, bo już zmarł, odszedł w 91 roku. I on pozostawił bardzo interesującą definicję na temat wdzięczności. Posłuchajcie, popatrzcie zresztą także na ekranie, na tę definicję. Wdzięczność to uczucie będące odpowiedzią na doświadczone dobro, poczucie zobowiązania moralnego, chęć odwzajemnienia i podziękowania za coś. Bardzo ciekawe. Tak więc mamy tutaj to. Popatrzcie teraz na jeszcze inną definicję, która jest niezwykle interesująca. Tym razem autorem tej definicji jest Jan Stępień, który napisał coś takiego. Jest to wdzięczność zdefiniował w taki sposób. Okazywanie wdzięczności jest miarą naszego człowieczeństwa. A zatem ciekawe, że Stępień najwyraźniej widzi wdzięczność jako pewną rzecz konieczną, jeżeli uważamy się za ludzi. Jan Stępień to bardzo znany rzeźbiarz, poeta i pisarz polski. No a w końcu sięgniemy do starożytności, to już ostatnia definicja, którą chcę wam zacytować. Z starożytności Seneka Starszy wypowiedział się kiedyś, to rzymski retor, pisarz i historyk żyjący na przełomie pierwszego wieku przed naszą erą i pierwszego wieku naszej ery. Napisał tak, i to bardzo, bardzo interesujące. Kto przyjmuje dobrodziejstwo z wdzięcznością, spłaca już pierwszą ratę. No dobrze, dosyć tych definicji, a teraz moi drodzy, chciałbym, żebyśmy pomyśleli na moment, bo przecież to, co liczy się naprawdę w naszym życiu, co jest najważniejsze, to jest to, co Pismo Święte mówi. Czy Pismo Święte mówi nam coś na temat wdzięczności? O, powiem wam szczerze, że pierwsza moja reakcja była od początku do końca. Biblia bez przerwy uczy nas wdzięczności, ale uważajcie. Kiedy popatrzyłem do różnych konkordancji i słowników biblijnych, okazało się, że wcale nie często pojawia się słowo wdzięczność. Faktycznie słowo wdzięczność jako takie, nieodmieniane, pojawiło się tylko 7 razy. Zależy oczywiście od przekładu Pisma Świętego. Potem zauważyłem, że ktoś był wdzięczny, albo bądźcie wdzięczni, jak pisze apostoł Paweł w liście do Kolosan, to już pojawia się kilka razy więcej. Ale potem zauważyłem, że jest mnóstwo tekstów, które nie używają słowa wdzięczność, ale używają słowa podziękowanie, a przecież mówimy w tym momencie dokładnie o tym samym. Zatem jak Biblia nam mówi? Ciekawe, że wszystkie teksty biblijne, które znalazłem, można by zaszeregować w pewne grupy. Pierwsza grupa, moi drodzy, to jest coś bardzo ciekawego, co znajdujemy w Biblii, że łączy się to z miłosierdziem. Wdzięczność prawie zawsze łączy się z miłosierdziem. Przykładem może być 6 rozdział Ewangelii Łukasza. Drugą grupę, którą zauważyłem, to jest oddawanie chwały Panu Bogu nieustannie. To jest 17 rozdział Ewangelii Łukasza, gdzie mamy trędowatego, który jest jednym z tych 10 i oddał chwałę Bogu, czytamy. I na innym miejscu, na przykład w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza, znajdujemy tekst, który też mówi o innym trędowatym uzdrowionym przez Jezusa, ale tym razem wdzięczność jest rozgłaszaniem wieści o tym, którym mnie uzdrowił. Zwróćcie uwagę, zupełnie inny sposób wyrażania wdzięczności. No i w końcu wdzięczność jest także wyrażana poprzez szacunek i pobożność. Na pewno przeczytaliście już, bo wcześniej wstawiłem ten tekst z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału i 28 wiersza. Dlatego też czytamy tam, otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu z czcią i bojaźnią. Zauważyliście? Tu mowa o szacunku, pobożności i to też jest wdzięczność. To, co zdumiało mnie niezwykle, to, że kiedy szukałem czegoś więcej jeszcze na temat wdzięczności i przeszukiwałem różnego rodzaju literaturę i w internecie także, zauważyłem, że były poglądy, które mówią, że wdzięczność jest czymś bardzo negatywnym w życiu człowieka. Wiecie dlaczego? Bo ona pozbawia nas mojej czci, bo ja się muszę uniżyć przed kimś i przyznać komuś rację. Strasznie to dziwne, ale znalazłem coś takiego. Ale to, co najistotniejsze, o czym nigdy nie powinniśmy zapominać, to, czy można się wdzięczności nauczyć. Czy wdzięczność przychodzi w naturalny sposób, czy musimy się jej uczyć? Czy musimy sobie uświadamiać to, na czym ona polega? Powiem wam szczerze, że jeśli mamy się czegoś nauczyć, no to stawiam sobie pytanie, a po co? Jeśli nawet zaczynam rozumieć, że powinienem się tego nauczyć, to zaczynam się zastanawiać, czy to warto. Dlaczego warto nauczyć się wdzięczności? Próbowałem znaleźć na to odpowiedź i pomyślałem, prawdopodobnie najbardziej warto dlatego, że to nam otwiera oczy. Oczy na dobro, a nie na zło. Zauważyliście, co nas cechuje bardzo często? Szybko jesteśmy, bardzo szybcy w wymyślaniu jakichś komentarzy, jakichś słów, które komentują negatywnie coś, z czym się spotykamy. Do negatywnych opinii jesteśmy bardzo szybcy, ale do pozytywnych to idzie nam trudniej, znacznie wolniej. Zatem warto się uczyć wdzięczności, aby przejrzeć na oczy i aby dostrzec, że nasze życie ma więcej barw, znacznie więcej niż dotąd zdawaliśmy sobie sprawę. Więcej smaków niż wydawało nam się dotąd. Codziennie spotyka nas wiele małych, ale fantastycznych rzeczy, za które możemy być Panu Bogu wdzięczni. Znamy bardzo wiele takich różnych, mądrych wypowiedzi, ale tutaj tak na przekór chciałbym wam zacytować w tej chwili jedno zdanie Alberta Schweitzera. Albert Schweitzer, ten faktycznie szwajcarsko-niemiecki, wielki uczony, wielki człowiek, teolog, muzyk, kompozytor, pisarz, humanista, filozof, lekarz, to wszystko Albert Schweitzer. I powiedział kiedyś coś takiego. Szczęściem jest to, nic więcej niż zdrowie i słaba pamięć. Jak przeczytałem to, pomyślałem sobie coś niesamowitego. Szczęściem jest tylko coś takiego? Jak to możliwe? Jak to możliwe, moi drodzy? W związku z tym pozwólcie, że chciałbym sięgnąć teraz do bardzo ważnego fragmentu Słowa Bożego, który chciałbym wam zacytować ze Słowa Bożego. I będzie to 17 rozdział Ewangelii Łukasza. Popatrzcie na to, bo ten 17 rozdział jest niezwykle interesujący. Czytam go od 11 wersetu. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Popatrzcie, moi drodzy, bo niezwykle to interesujący fragment. Ten fragment mówi nam o kilku rzeczach. Mamy ludzi, którzy są trędowaci, są w odosobnieniu, musieli zastosować się do restrykcji. Kwarantanna, gdzieś tam z boku. Znane słowo, prawda? Już brat Zygmunt dzisiaj wspominał to kilka razy. Oddzieleni całkowicie, nieczyści. Nawet gdyby się ktoś zbliżał, mieli obowiązek wołać: nieczysty, nieczysty, nie chodźcie tu blisko, nie wolno do nas podejść. I mamy Jezusa, który przychodzi z apostołami i nagle wieść rozchodzi się natychmiast. Próbuję sobie to nieraz wyobrazić, dlatego że jestem tym zachwycony. To jest coś fantastycznego. Jezus, który chodzi i Jego wieść, zanim Jezus dotrze do danego miejsca, już ludzie wiedzą, czekają na Niego, pędzą tłumnie, żeby Go słuchać, żeby Go zobaczyć. Tych 10 trędowatych wiedziało o Jezusie na pewno. Wiedzieli, że jest uzdrowicielem fantastycznym. Nazwijmy to inaczej. Wiedzieli, że jest lekarzem. Wiedzieli, że jest na pewno człowiekiem, który na przekór mówi temu, co słyszeliśmy wielokrotnie w synagogach. On jakoś przybliżył religię do nas, zniósł ją z wysokości ołtarza do poziomu codziennego życia. Ten Jezus jest niesamowitym Jezusem. Oni wszyscy to zauważają i w pewnym momencie decydują się, że muszą iść, pędzić, żeby do Jezusa podejść. Ale jak iść? Jesteśmy trędowaci. Wszystko nam jedno. Żeby pójść do Jezusa, decydujemy się na marsz za wszelką cenę do przodu. Idziemy za wszelką cenę, aby spotkać Jezusa i aby Mu o tym powiedzieć. Więc idą, wołają. Przychodzą do Jezusa i Jezus daje im tylko jedno polecenie. Zauważyłem w Piśmie Świętym wielokrotnie dosyć dziwne reakcje. Pamiętam historię Namana, kiedy przychodzi do proroka Elizeusza, a ten nawet nie wychodzi do niego, tylko przez swojego sługę przekazuje mu: idźcie, wykąp 7 razy w Jordanie. I to wszystko. Wielokrotnie Pan Jezus wcale nie mówił wielkich słów, wcale nie wygłaszał żadnej teorii. Po prostu jedno zdanie i trzeba było się do tego dostosować. Spróbujecie uruchomić swoją wyobraźnię? 10 ludzi trędowatych, owiniętych w jakieś bandaże, w jakieś brudne szaty, pewnie cuchnących, bo nawet się nie mieli gdzie umyć, idących i odstraszających innych, wędruje za Jezusem caluteńki czas, idą gdzieś za Nim i w pewnym momencie, kiedy wędrują za Jezusem, wołają, żeby ich uzdrowił, zwracają uwagę. Faktycznie, jak czytaliśmy tutaj wyraźnie, podnieśli głos i wołali: Mistrzu, zmiłuj się nad nami. I mistrz staje i mówi: idźcie, ukażcie się kapłanom. Idzie dalej. A oni posłuszni zawracają napięcie i wędrują, aby ukazać się kapłanom. Ciekawe, co myśleli. Szli i myśleli: no i co? No idziemy, no ale co jest? Ale gwarantuję wam, że każdy z nich pewnie rozwijał w tym momencie swoje bandaże, żeby zobaczyć, czy coś się dzieje. I kiedy jeden z nich zobaczył i popatrzył na swoje ręce, że są już zdrowe, że nie ma żadnych śladów choroby, że nic nie odpada, żaden członek, że wszystko jest dokładnie to samo, w tym momencie decyduje się: no to wracam z powrotem, żeby mu podziękować. Zauważyliście, co się dzieje z tym człowiekiem? Wędruje z powrotem, zawraca, chwaląc Boga. Powiedziałbym, że to jest ironia niemalże, bo to był nie Żyd, ale Samarytanin, który przychodzi dziękować Żydowi. My nie zdajemy sobie z tego sprawy do końca, ale powinniście wciąż pamiętać o jednej rzeczy. Żydzi i Samarytanie się nienawidzą. Unikają siebie. Nie chcą sobie pomagać nawet. Oprócz wyjątków. Tu mamy także taki wyjątek, tak jak ten, który ratuje pewnego człowieka pobitego w drodze do Jerycha. Pamiętacie? Z przypowieści Pana Jezusa. Ten człowiek mógł zaczekać i powiedzieć zgoda, zgoda. Będę wdzięczny, jestem wdzięczny. Pierwsze idę, bo mi polecił, że mam się pokazać kapłanowi. Potem pójdę do rodziny, a potem wrócę i podziękuję. Gdzieś przecież znajdę tego Jezusa, bo to zawsze wiadomo, gdzie On jest. Wieści się rozchodzą. Mógł się najpierw spotkać z rodziną. Powiedzieć, słuchajcie, wracam, fantastycznie, będziemy teraz razem. Ale on wielbi Boga głośnym i głośnym głosem, donośnym głosem wędruje do Jezusa z powrotem, żeby mu podziękować. Pewnie niedaleko miał. Pewnie zauważył, że to zadziałało natychmiast. Że słowa Jezusa, idź, ukaż się kapłanom. Po co się mam ukazać kapłanowi? Po to, żeby ocenił, że jestem zdrowy. Muszę to sprawdzić. Jestem, wracam z powrotem. Niech on będzie moim kapłanem. Popatrzcie na drugą rzecz, bardzo istotną. Kiedyś starożytny historyk grecki, żyjący mniej więcej od 43 roku do 120 naszej ery, Plutarch napisał takie jedno bardzo interesujące słowa. Bóg najbardziej akceptuje cześć, jaka jest mu oddawana z wdzięcznego i radosnego serca. Zauważyliście, że nasze nastawienie, nasza motywacja do oddawania czci nie może polegać na tym, bo wypada. Nie może polegać na tym, no bo tak przyjęte zostało, więc to zrobię. To ma wypływać, jak mówi Plutarch, z wdzięcznego, radosnego serca. Ten człowiek radośnie wraca i oddaje cześć Bogu. Oddawana cześć musi obejmować dziękczynienie zawsze. A zapominamy o tym, prawda? Pierwsze rozpoczynamy nasze modlitwy pięknymi słowami, pięknymi, utartymi, zapamiętanymi zwrotami, których staramy się powiedzieć, Panie Boże, Ty jesteś wielki, Ty jesteś wspaniały. A potem przechodzimy do prośby, bośmy zapomnieli o podziękowaniu. Radosne serce, wdzięczne serce musi zawsze być pełne autentyzmu, pełne radości. Błogosławieństwo Boże przychodzi tylko, zawsze, i to druga rzecz, którą chciałem zaznaczyć, poprzez Jego Syna. Pamiętajmy, że nie ma innych sposobów. Bóg zawsze tylko przez swojego Syna, przez Jezusa Chrystusa, nawet wtedy, kiedy Jezus jeszcze nie przyszedł fizycznie na ziemię jako człowiek, już przez Niego były błogosławieństwa, bo toż On jest naszym Stworzycielem. On jest tym, który tak wiele dla nas czyni. Pan Jezus nie był wcale zaskoczony. Z relacji Łukasza czytamy tym, że ten człowiek wrócił. Pan Jezus nie powiedział żadnych słów, a co ty tu robisz? Przecież miałeś pójść do kapłana. Nie. Pan Jezus się raczej dziwi, że nie przyszli inni. Zdumiewające, prawda? To jest coś, o czym powinniśmy pamiętać. To jest coś niezwykle ważnego. Jest taki piękny tekst, który już częściowo zacytowałem, który apostoł Paweł napisał w liście do Kolosan. Popatrzcie na ten werset. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. O, gdybyście wszyscy tu tłumnie siedzieli, to bym wam powiedział, abyście to głośno przeczytali raz ze mną. A zresztą zróbmy to. Zróbmy to. Jeszcze raz wracam do tego tekstu. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. I teraz głośno. A bądźcie wdzięczni. Chyba słyszałem nawet tam kogoś, kto siedzi przed telewizorem gdzieś tam w domu. Dobrze, że powiedzieliście o tym. Bądźmy wdzięczni. Apostoł Paweł mówi o tym tak bardzo ważne. Ale teraz historia uzdrowienia tego człowieka nie skończyła się jeszcze na tym. Zauważyliście, co było na końcu? Pan Jezus mówi, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła ciebie. To nie chodziło tylko o trąd. Jezus, kiedy uzdrawia, kiedy nam błogosławi, zawsze daje nam jeszcze bonus dodatkowy. Tym dodatkowym bonusem było nie tylko uzdrowienie tego człowieka z trądu, ale uzdrowienie go całkowicie z duchowych jego problemów. Każdy z nas ma jakieś takie problemy i bardzo nam tego potrzeba, abyśmy byli uzdrowieni. Wiecie, gdy dziękujemy we właściwy sposób Panu Bogu, zawsze dodaje nam jeszcze drugie błogosławieństwo, nie tylko to, o które prosiliśmy. Doświadczyliście tego? Ja sądzę, że każdy tego doświadczył. Zawsze dostajemy coś więcej. Zawsze Bóg wychodzi nam naprzeciw, jakby rozumiejąc jeszcze kolejną prośbę, której jeszcze nie wyraziliśmy. Werbalizacja tej kolejnej prośby byłaby zbyt ciężka dla nas, ale Bóg to rozumie i wychodzi nam naprzeciw. No dobrze, czego się mogliśmy nauczyć z tej ciekawej historii? Z tego coś, co tak niezwykle ważne. Czego żeśmy się nauczyli? Jak żyć z wdzięcznością? W jaki sposób? Chciałbym teraz bardzo praktycznie podejść do tego, o czym mówimy cały czas. I teraz podać wam pewne sugestie, co możecie zrobić, aby być wdzięcznymi. Jeżeli mieliście jakikolwiek problem z tym, a każdy w jakimś stopniu ma, w takim razie pierwsza rada, którą wam daję. Zaznaczcie sobie w kalendarzu datę, od której niczym detektyw zaczniecie tropić powody do wdzięczności. O tak, chciałbym was do tego namówić. Wiecie, namawiam faktycznie do pozytywnego myślenia, do niczego innego. Zaznaczcie sobie datę i od teraz koncentruję się tylko na tym, za co mogę być wdzięczny. W związku z tym mam drugą radę. Starajcie się nastawić wzrok i słuch, jak radary, żeby szukać dobrych rzeczy u drugich ludzi. Spróbujcie. Spróbujcie tego. Zobaczycie, że to działa. Zobaczycie, że to w fantastyczny sposób działa. Popatrzcie, trzecią radę mam dla was. Starajcie się przygotować sobie specjalny zeszyt, w którym będziecie wypisywali powody do wdzięczności. Po prostu za co dziękuję. Nie szukajcie nie wiadomo jakich niezwykłych rzeczy, za które będę dziękował, bo to prawie heroiczny akt względem mnie. Nie. Róbcie zupełnie inaczej. Ja tego dokonałem. Dałem sobie takie zadanie i zaraz się z nim podzielę z wami. Ale to jest tak bardzo ważne. Wiecie, na zasadzie dziękuję za i trzy kropki. Jestem wdzięczny za i trzy kropki. Znajdźcie coś takiego. Pomyślałem sobie, siedząc i przygotowując to, co dzisiaj wam będę mówił, za co faktycznie ja mogę być wdzięczny Panu Bogu? Za co mogę mu dziękować? I wiecie, 28 rzeczy wypisałem. I to poszło mi tak jak z ręki. Za słoneczny dzień, za brak korków na ulicy, za smaczny obiad, za spacer, jaki miałem, za ciekawy film, za miłą rozmowę z kolegą lub z koleżanką, za zakończenie projektu pracy, za widok tęczy, która zachwyca nas i zatrzymuje nawet na drodze, za kwiatek, który dostałem od kogoś, za chwilę czasu na odpoczynek, za pokój, za brak wojny, za spokojny sen, za ciszę, za szum deszczu, za nauczenie się czegoś nowego, za ciekawą książkę czy ciekawą sztukę, spektakl, który obejrzałem, za wyrozumiałość kogoś względem mnie, za moje dzieci, za rodzinę, za miłą obsługę w sklepie czy w kiosku, czy u fryzjera, za śmieszny żart, który poprawił mi humor, za ciastko, którym ktoś mnie poczęstował, za czyjąś życzliwość, za uśmiech dziecka, za telefon, za SMS od przyjaciela, za kolejny dzień życia, za koniec kataru, za... I możecie pisać i pisać. Wiecie, to nie znaczy, że ja za każdym razem, kiedy rozmawiam z moim Bogiem w modlitwie, wyliczam 28 czy więcej rzeczy. W tym momencie stałem się takim pisarzem, bo specjalnie nad tym myślałem. Ale do tego właśnie was namawiam. Zapiszcie te rzeczy. To niezwykle istotne. Czwarta rada. Starajcie się wyrażać swoją wdzięczność. Wiecie, powiedziałem wam już na początku, że jest duża różnica pomiędzy dwoma rzeczami. Byciem wdzięcznym i myśleniem o tym, że jestem wdzięcznym, a wyrażeniem tego, żeby ten ktoś, komu jestem wdzięczny, o tym wiedział. To niezwykle istotne. A zatem uznanie, które wyrażamy innym ludziom. I w końcu jeszcze jedna rzecz. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji. Pomyśl coś pozytywnego. Co może z tej sytuacji wyniknąć? Kiedyś przeszedłem przez bardzo trudne doświadczenie. To doświadczenie bolało bardzo. Bolało aż tak bardzo, że nawet znalazłem się w szpitalu. I to z bardzo poważną chorobą. Ale wiecie, na końcu doszedłem do wniosku, Panie Boże, dziękuję Ci. Dlatego, że to mnie bardzo wiele nauczyło. To mi zwróciło moją uwagę na pewne rzeczy, których być może nie zauważyłbym w inny sposób. To bardzo istotne, abyśmy umieli w taki sposób patrzeć na wdzięczność. Chciałbym zacytować wam jeszcze inną wypowiedź. Lubię takie rzeczy, znajduję ich wiele. Posłuchajcie tej. Autorką jest Jaenia Van Zandt. Jest to amerykańska mówczyni, czarnoskóra. Pisarka, szkoleniowiec telewizyjny, bardzo znana i nadal bardzo aktywna w różnych programach telewizyjnych. Co napisała? Wdzięczność jest jak magnes. Im bardziej wdzięczny jesteś, tym więcej masz rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Zauważyliście kolejność? Jak magnes. Im bardziej jestem wdzięczny, tym bardziej zauważam, za co jeszcze mogę dziękować. W codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, ale wdzięczność czyni nas szczęśliwymi. I to jest to. Na koniec pewne konkluzje. Robert Emmons, jest to profesor psychologii na Uniwersytecie w Kalifornii, prowadził bardzo szeroko zakrojone badania nad wdzięcznością i jej wpływem na ludzkie życie. I doszedł do bardzo ciekawych wniosków. Oczywiście można by cytować bardzo wiele jego, ale na koniec ten jeden cytat, bo bardzo jest ciekawy. Ludzie wdzięczni są mniej zestresowani, mają lepsze relacje z innymi, są pogodniejsi, lepiej radzą sobie z codziennością, mniej skupiają się na drobiazgach, a dzięki świadomej praktyce lepiej widzą, jak naprawdę wygląda ich życie i szybciej wychodzą z dołka. Niesamowite. Wiecie, Pan Bóg udziela nam lekcji. Pozwólcie, że teraz już na koniec podzielę się jednym krótkim doświadczeniem. Nigdy nie zapomnę tego. Wyrastałem jako jedynak, dlatego że ojciec nie żył od mojego wczesnego dzieciństwa, ale regularnie każdego roku wyjeżdżałem nad morze z babcią. Nigdy nie z mamą. Owszem, mama czasami przyjeżdżała po nas, aby nas odebrać i wracać razem. Wiele lat mi zajęło, aby zastanawiać się nad tym, dlaczego mamusia nie jeździ. Przecież powinna być z nami. Chciała być sama, chciała odpoczywać od nas. Nie miała za bardzo od czego odpoczywać od nas, dlatego że pracowała całymi dniami, więc potrzebowała bardziej tego wypoczynku nad morzem niż my. Dopiero po latach zrozumiałem, że nie jeździła, bo jej na to nie było stać. Ale zawsze ją było stać, aby mnie wysłać. To stało się wtedy, kiedy zacząłem rozumieć całą tajemnicę tego, gdy przeczytałem tekst z Listu do Rzymian, z 5:5-8. Ten mój ukochany tekst. Bóg zaleca swoją miłość ku nam, że kiedy byliśmy grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Co zrobiłem, żeby tak wiele uzyskać od Boga? Nic. Po prostu umarł za nas. Tak, drodzy, pamiętajmy o tym. Końcowy tekst, który chcę zacytować wam w tej chwili, to tekst pochodzący z 2 Listu do Koryntian i tam 4:15. Bo to wszystko dzieje się dla was, aby łaska obfitująca przez dziękczynienie wielu rozmnożyła się ku chwale Bożej. Niesamowite, prawda? To jest to, drodzy. I może warto, abyśmy powiedzieli naszemu Bogu tak bardzo wyraźnie: Panie, dziękuję Tobie z całego serca. Dziękuję za to, że Ty uczysz mnie wdzięczności poprzez dawanie na kredyt wcześniej. Uczysz mnie wdzięczności, chociaż w najmniejszym stopniu nie zasługuję na nią. I otwierasz moje oczy, abym wokół siebie mógł zauważać dobro ludzi, którym mogę być wdzięczny, a przede wszystkim Ciebie nieustannie w moim życiu, Panie. Proszę o to, abyś nauczył mnie jeszcze bardziej i wszystkich innych, jak żyć z wdzięcznością. Na co dzień jeszcze głębiej i lepiej ku chwale Twojej w imieniu Jezusa. Proszę Ciebie, Panie, wysłuchaj nas. Amen.